Dzieje apostolskie, 16 rozdział, od 16 wersetu do końca rozdziału. Czyli Paweł z Sylasem są w Filipii. Wcześniej, tydzień temu mówiliśmy o Lidii, która się nawróciła, o bogobojnej kobiecie, pogance, która uwierzyła w Boga Izraela, w Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba i była, przychodziła na modlitwę, na którą przyszedł też apostoł Paweł i Sylas i tam rozmawiali z kobietami. I Lidia się nawróciła i prosiła apostołów do swojego domu, żeby się u niej zatrzymali. Co potem? Pewnego dnia, gdy szliśmy na modlitwę, natknęliśmy się na młodą kobietę, która była czyjąś służącą. Miała ona ducha wieszczego i swoim wróżeniem przynosiła spory zysk właścicielom. Idąc za Pawłem i za nami wołała: ci ludzie są sługami najwyższego Boga, oni głoszą wam drogę zbawienia. Czyniła tak przez wiele dni. W końcu Paweł, zmęczony tym, zwrócił się do ducha i powiedział: rozkazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa, żebyś z niej wyszedł. I duch po chwili wyszedł. Gdy właściciele służącej spostrzegli, że ich nadzieja na zysk przepadła, schwytali Pawła oraz Sylasa i zawlekli ich na rynek do przedstawicieli władzy. Tam wprowadzili ich przed pretorów i wnieśli skargę. Ci oto ludzie, a są oni Żydami, bardzo niepokoją nasze miasto. Głoszą zwyczaje, których nam jako Rzymianom nie wolno przyjmować ani praktykować. Oskarżycieli poparł też tłum. Pretorzy kazali więc zedrzeć z nich szaty i wychłostać. A gdy im zadali wiele razów, wtrącili ich do więzienia i nakazali stróżowi więziennemu, by objął ich szczególnym nadzorem. Po otrzymaniu takiego rozkazu stróż zamknął ich we wnętrznym lochu, a ich nogi zakuł w dyby. Około północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewali Bogu hymny. Przysłuchiwali się im więźniowie. Nagle zatrzęsła się ziemia na tyle mocno, że przesunęły się fundamenty więzienia. Wszystkie drzwi stanęły natychmiast otworem i więzy wszystkich rozluźniły się. Obudzono stróża więziennego. Ten, gdy zobaczył otwarte drzwi więzienia, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli. Lecz Paweł zawołał: nie czyń sobie nic złego, jesteśmy tu wszyscy. Stróż poprosił o światło, wskoczył do środka i przerażony przypadł do Pawła i Sylasa. A gdy już wyprowadził ich na zewnątrz, zapytał: panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? Odpowiedzieli mu: uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. Następnie przekazali mu słowo Pana, jemu oraz wszystkim, którzy byli w jego domu. Wtedy stróż wziął ich o tej godzinie w nocy, obmył z ran i zaraz dał się ochrzcić, zarówno on sam, jak i wszyscy jego domownicy. Wprowadził ich też do swojego domu, zastawił stół i wraz z całym domem cieszył się, że uwierzył Bogu. Z nastaniem dnia pretorzy posłali straż z poleceniem: zwolnij tych ludzi. Stróż więzienny przekazał Pawłowi: pretorzy przesłali polecenie, że macie być zwolnieni. Teraz zatem wyjdźcie i idźcie w pokoju. Paweł jednak powiedział do nich: wychłostaliście nas, obywateli rzymskich, publicznie i bez sądu. Wychłostali nas, obywateli rzymskich, publicznie i bez sądu, wtrącili nas do więzienia, a teraz potajemnie nas wypędzają? O nie! Niech tu sami przyjdą i nas wyprowadzą. Straż doniosła pretorom te słowa, a ci, gdy usłyszeli, że mają do czynienia z Rzymianami, przestraszyli się. Przybyli więc, przeprosili ich, wyprowadzili i prosili, aby odeszli z miasta. Po wyjściu więc z więzienia wstąpili do Lidii, a gdy zobaczyli braci, dodali im otuchy i odeszli. To jest Boże Słowo. Żyjemy w kulturze, która nie lubi mówić o cierpieniu. Samo słowo u niektórych powoduje ciarki. Ludzie za wszelką cenę, czy robią wszystko, żeby uniknąć cierpienia. Dlaczego? No bo nie widzą za bardzo w nim sensu. A dlaczego nie widzą za bardzo sensu w cierpieniu? No bo nie znają Boga. nie znają Boga i nie widzą sensu w Jego działaniu. Oczywiście nie zawsze jest działanie jeden do jednego, że za każde cierpienie odpowiedzialny bezpośrednio jest Bóg, ale cierpienie czasami ma swoją dobrą stronę. Bo oczywiście jest definitywnie zła strona. Cierpienie zawsze powoduje jakiś ból, jakiś smutek, ale dzięki Bogu w tym zawsze może być jakaś pozytywna strona dostrzeżona, jakiś sens. Podam dwa przykłady. Jakiś czas temu, czy z reguły, może nie z reguły, ale w soboty staję ostatnio z Krzysztofem ze stolikiem z darmową literaturą chrześcijańską pod Błękitnym Centrum. I ze dwa lata temu stałem sam i ludzie przechodzą, kto chce, to może sobie wziąć Nowy Testament, czy jakąś inną książkę, czy ulotkę. Czasami ludzie pytają o jakieś tam rzeczy, o różnice, no ale z reguły to są starsi ludzie. Rzadko ktoś młody podchodzi, ale pewnej soboty patrzę, idzie sobie młody człowiek, wychodzi z medika, czyli naprzeciwko, no i zobaczył ten mój stolik, popatrzył, no i widzę, że idzie w moim kierunku. No i przyszedł, zaczął rozmawiać, no i po chwili już wiedziałem, dlaczego przyszedł. Przyszedł, bo cierpiał. W takim sensie, że powiedział mi swoją historię, że jechał motorem, miał wypadek, otarł się o śmierć. I to złamał nogę, dzięki Bogu tylko złamał nogę, ale śmierć była blisko. I to spowodowało, że w swoim życiu zwolnił, przynajmniej na moment, i w jego życiu pojawiła się refleksja na temat Boga, dlatego chciał porozmawiać z kimś. Co się z nim wydarzyło później, nie wiem, więcej się nie pojawił, ale cierpienie doprowadziło go do miejsca refleksji, spowodowało, że zwolnił. Inny przykład: na nasze nabożeństwa ze dwa razy przyszła taka dziewczyna młoda, rozrywkowa dziewczyna młoda. Wykryto u niej guza mózgu i od razu trzeba było operować, więc oczywiście szok i przerażenie. No i oczywiście też po operacji trzeba było, była jakaś rehabilitacja czy okres powrotu do zdrowia. I znowu to cierpienie, które spotkało tą dziewczynę, spowodowało, że wyhamowała, że zwolniła, że zaczęła interesować się Bogiem, że zaczęła zadawać pytania. Co się z nią dalej wydarzyło? No niestety wróciła do swojego rozrywkowego życia, ale przynajmniej dzięki temu cierpieniu mogła na chwilę zastanowić się nad Bogiem, nad swoim życiem, nad tym, w którą stronę to zmierza. I tutaj w naszej historii mamy podobną sytuację. Jest człowiek, który nie jest zainteresowany Bogiem, ale pewne cierpienie, pewna sytuacja powoduje, że zwalnia, że zaczyna interesować się sprawami wiary, zaczyna się interesować zbawieniem. Więc nie patrzmy na cierpienia, jakie nas spotykają, tylko negatywnie, tylko przez pryzmat cierpienia, ponieważ każde cierpienie może być w jakiś sposób pożyteczne. Może być w jakiś sposób pożyteczne dla nas właśnie po to, żeby zbliżyć się do Boga. To cierpienie przypomina nam, że nie jesteśmy młodymi bogami, którzy wszystko mogą, że jesteśmy ograniczeni, że jesteśmy kruchym tworem, że wystarczy, jak psalm mówi, wiatr wschodni powieje, a usychamy. Niewiele trzeba, żeby nasze życie się zakończyło. Naprawdę niewiele. I my po prostu często jesteśmy tak zafascynowani życiem, szukaniem przyjemności, radości w tym życiu, że Bóg nas nie interesuje. Myślimy, że jesteśmy niezniszczalni. Myślimy, że właśnie jesteśmy takimi młodymi bogami, którym nic nie może się stać. Ale przychodzi moment jakiejś tragedii czy jakiegoś cierpienia i dzięki temu człowiek może zwolnić. Więc oczywiście to są trudne rzeczy, ciężkie rzeczy, ale potrzebujemy tego. Potrzebujemy tego właśnie, żeby móc zwolnić, żeby móc spojrzeć na swoje życie z innej perspektywy. Ale wracamy do strażnika więziennego, ponieważ na nim dzisiaj chciałbym się skupić, na jego historii. Co możemy powiedzieć o tym stróżu więziennym? No jest to osoba przełożona. jest to osoba zarządzająca więzieniem. On był odpowiedzialny za funkcjonowanie całego więzienia. Pod sobą miał ludzi, innych strażników. To jemu pretorzy nakazali, aby objął Pawła i Sylasa szczególnym nadzorem. To on był osobą, z którą się rozmawia odnośnie więźniów czy więzienia. I to on zdecydował o tym, aby umieścić ich we wewnętrznym lochu, a ich nogi zakuć w dyby. To była jego odpowiedzialność, całe więzienie. Jako przełożony więzienia był osobiście odpowiedzialny za wszystkich więźniów. Można powiedzieć osobiście odpowiedzialny za wszystkich więźniów. Jeśli jakiś więzień by uciekł, to odpowiedzialność bezpośrednio spadałaby na niego. Widzimy to przy okazji trzęsienia ziemi. Ten strażnik myślał, że więźniowie uciekli, dlatego chciał popełnić samobójstwo. Zdawał sobie doskonale sprawę z tego, że takie niedopatrzenie z jego strony spotkałoby się z bardzo surową karą, z karą śmierci. W Dziejach Apostolskich w 12 rozdziale jest opisana historia, jak Piotr został uwięziony, ale Bóg go wyprowadził z tego więzienia poprzez anioła. Co się stało ze strażnikami, którzy strzegli tego więzienia? Herod kazał ich zabić. W 27 rozdziale jest mowa o tym, że Paweł płynął statkiem. I był sztorm i generalnie ich życie było zagrożone. I dotarli w pewnym momencie do miejsca, gdzie można było ze statku zejść i przepłynąć kawałek i dostać się na suchy ląd. I co wymyślili rzymscy żołnierze, że zabiją wszystkich więźniów. Dlaczego? Żeby nikt nie uciekł. Dlaczego się bali, że co się wydarzy, co się z nimi stanie, gdyby któryś z więźniów uciekł? Otrzymaliby karę śmierci. Dlatego woleli zabić więźniów. Ale oczywiście Paweł zasugerował inne rozwiązanie, którego się przychylono i nikt z więźniów nie zginął. Ale to pokazuje, że te kwestie ucieczki więźniów, pilnowania więźniów, one były dosyć starannie pilnowane. To były ważne kwestie. Jeżeli ktoś zawalił w tej sprawie, to się mógł liczyć, że spotka go surowa kara. Do kwestii więźniów i ich pilnowania podchodzono bardzo starannie i sumiennie. To, że ten stróż chciał popełnić samobójstwo, nie znaczy, że był osobą słabą psychicznie, bo my często tak postrzegamy ludzi, którzy popełniają samobójstwo, jako słabych psychicznie, nie wytrzymali, mówimy czy myślimy. Ale tak nie było w tej sytuacji, w sytuacji tego stróża więziennego. Ten człowiek wybrał honorową śmierć. On zachował się honorowo. Zawalił, wziął odpowiedzialność za to, wiedział, co go czeka, więc nie czekał na wyrok, tylko sam chciał wziąć sprawy w swoje ręce. Chciał postąpić honorowo, w honorowy sposób wyjść z tej sytuacji. Czyli poprzez samobójstwo chciał ratować swój honor. Dzisiaj może w naszej kulturze kwestie honoru nie są aż tak istotne, ale w tamtej kulturze kwestie honoru były ważne. A to znaczy, że ten stróż więzienny był człowiekiem honoru. Rozumiał, co to hańba, co to honor. Prawdopodobnie był on rzymskim żołnierzem z doświadczeniem na polu walki, wprawionym w swój fach. Dlatego też dokładnie stosował się do udzielonych mu rozkazów. Dlatego był też gotowy popełnić samobójstwo, sądząc, że więźniowie uciekli. A jaki był stosunek tego człowieka do Pawła i Sylasa, do tego, co oni głosili? Wydaje się, że nie był w ogóle zainteresowany nimi i tym, co głoszą. Poszedł spać, czytamy. Tak? Poszedł spać. Czy był zmęczony, nie wiemy, ale poszedł spać. Inni więźniowie przysłuchiwali się, co Paweł i Sylas robią, a on spał. A to by znaczyło, że był co najmniej obojętny wobec tego, co Paweł i Sylas głosili. Nie był tym zainteresowany. Dlaczego nie był tym zainteresowany? Ponieważ dla niego to byli zwykli, znaczy niezwykli, to byli po prostu przestępcy. Rozkazy, jakie otrzymał odnośnie Pawła i Sylasa, wskazywały na to, że nie byli to tacy zwykli przestępcy, ale groźni przestępcy. Środki, jakie zastosowano wobec nich, wskazywały, że ich wina była duża. Stróż więzienny nie wnikał w te sprawy. Dla niego było oczywiste, że jeżeli pretorzy potraktowali Pawła i Sylasa w taki właśnie sposób, to znaczyło, że nie są, że są z jakimiś przestępcami generalnie. Oczywiście stróż więzienny prawdopodobnie słyszał, co się wydarzyło w mieście za sprawą z Pawła i Sylasa, bo to nież to były sprawy publiczne, tam wieści się szybko rozchodziły. Działo się to na rynku, na agorze, więc wieści zapewne też dotarły do stróża więziennego. Więc wygląda na to, że nie miał o Pawle i Sylasie dobrego zdania. Więc generalnie nie dbał o to, co głoszą, nie interesowało go to, co głoszą. I dalej czytamy o tym, że kiedy ten stróż więzienny spał, doszło do trzęsienia ziemi. Łukasz mówi nam, że to trzęsienie było na tyle duże, że fundamenty więzienia się przesunęły, drzwi się otworzyły do wszystkich lochów, a łańcuchy się poluzowały. Czyli więźniowie mogli uciec. I obudzono stróża, który gdy zobaczył otwarte drzwi więzienia, no, myślał, że więźniowie uciekli. Tak? Przestępcy skorzystali z okazji i uciekli. I dlatego chciał popełnić samobójstwo. I Paweł, widząc, co się dzieje, powstrzymał tego stróża przed odebraniem sobie życia. I Łukasz mówi nam, że ten stróż, co mówi nam? Że stróż poprosił o światło, wskoczył do środka i przerażony przypadł do Pawła i Sylasa. Mamy taką sytuację pełną dramaturgii, pełną dynamizmu. Tak, wskakuje do środka, żeby zobaczyć, co się dzieje, tak? I przerażony pada, czy przypada do Pawła i Sylasa. Czym ten człowiek był tak przerażony? Co go przeraziło? Możemy zgadywać, tak? Czy domyślać się. No, widzimy, że jest pewien kontekst, więc na podstawie tego kontekstu możemy się domyślać, co go tak przeraziło. Być może temu stróżowi wydawało się, że ma wszystko pod kontrolą. Przecież zamknął Pawła i Sylasa we wnętrznym lochu, zakuł ich w dyby i poszedł spokojnie spać. Cóż takiego mogło się wydarzyć? Wszystko było w środowisku kontrolowanym. A tu masz niespodziewanie trzęsienie ziemi. Kto mógł przewidzieć coś takiego? Kto mógł przewidzieć, że fundamenty więzienia się przesuną i drzwi do lochów otworzą, a łańcuchy poluzują, tak że więźniowie będą w stanie uciec, gdyby tylko chcieli? Więc w jednym momencie ten stróż więzienny stracił kontrolę nad całą sytuacją, nad więzieniem, stracił kontrolę nad swoim własnym życiem. Zostało mu tylko popełnić honorowo samobójstwo. Więc w jednej chwili ten człowiek mógł stracić wszystko, włącznie ze swoim życiem. I to z kolei mogło mu uzmysłowić, jak kruchy i jak słaby jest, jako człowiek, jako stworzenie. W jednej chwili wszystko mogło legnąć w gruzach. Więc co go tak przeraziło? Cała sytuacja, trzęsienie ziemi, otwarte drzwi lochów, możliwa ucieczka więźniów, których miał w szczególności przypilnować i możliwa utrata życia z tego powodu. To może przerazić człowieka. Taka sytuacja naprawdę może przerazić człowieka. Czy kiedykolwiek zdarzyło ci się coś zawalić albo coś zepsuć? Mi tak. Parę razy zawaliłem. Poważnie. W firmie, która obsługiwała transakcje finansowe, transakcje płatnicze, nadepnąłem na kabel serwera, serwer się wyłączył. Poważna sprawa. Czy ty zawaliłeś kiedyś? Zepsułeś coś? Jak się wtedy czułeś? Czy jak się wtedy czułaś? Czy czułeś na sobie ten ciężar odpowiedzialności? Czy czułaś ten ciężar ceny, jaką musisz później zapłacić za to? Kiedyś na podwórku pożyczyłem od kolegów rakiety do tenisa i siatkę, bo chciałem z kolegą pograć w tenisa. A że nie chciało mi się później tych rzeczy zanieść do domu, czyli w bezpieczne miejsce, to stwierdziłem, że w piwnicy w bloku jest taki lokal, do którego wszyscy mają dostęp, że położę tam, schowam tam i że będzie te sprzęty będą tam bezpieczne. Ale jak wróciłem, okazało się, że ani rakiet nie ma, ani siatki nie ma, że ktoś to zabrał. A to nie były czasy, że można było iść do sklepu i odkupić dwie rakiety i siatkę. To był czas, kiedy nie było tych rzeczy. A jeżeli były, to były strasznie drogie. Więc przeżyłem to strasznie. Przez 3 dni nie wychodziłem z domu, no bo biłem z myślami, no jak tutaj powiedzieć rodzicom, że w taki sposób zawaliłem, że No, że tyle pieniędzy będą musieli wydać, żeby to odkupić. A jak tu jeszcze stawić czoło tym moim kolegom, od których pożyczyłem ten sprzęt? Więc tak mnie to przeraziło, że 3 dni nie wychodziłem z domu. W końcu moi koledzy zmiękli, zlitowali się nade mną i powiedzieli, co się stało. Jeden z nich zobaczył, że targam ten sprzęt do piwnicy, że chowam go tam, więc żeby dać mi nauczkę, to wziął i schował do domu. To prosta sytuacja, zwykłe rakiety i siatka, a tak wpłynęły na moje życie, a tutaj w sytuacji tego strażnika więziennego no, dużo gorsza sytuacja, trzęsienie ziemi, możliwa utrata życia, więc naprawdę mogło to przerazić. Łukasz mówi nam, że oprócz tego, że był przerażony, to ten stróż przypadł do Pawła i Sylasa. Co to znaczy, że przypadł? Przypadł do ich nóg. Padł przed nimi. Ale dlaczego to zrobił? Tak przecież się nie robi z przestępcami. Nikt nie pada w więzieniu przed przestępcami. Widzieliście jakiegoś strażnika więziennego, który pada przed przestępcami? Nie, takich rzeczy się nie robi. Człowiek, zwykły człowiek pada przed ludźmi, których szanuje, których uważa za większych od siebie, więc O co tutaj chodzi? Dlaczego ten stróż więzienny pada przed Pawłem i Sylasem? Biorąc pod uwagę kontekst tej sytuacji i to, co się wydarzyło, że dzięki w pewnym sensie Pawłowi ten człowiek, ten stróż więzienny nie odebrał sobie życia, więc sobie myślę, że jeżeli padł przed Pawłem i Sylasem, to padł z wdzięczności. W ten sposób wyraził swoją wdzięczność, że nie uciekli, że nie zostawili więzienia, że nie zostawili tego stróża więziennego, chociaż mogli. I dzięki temu on nie musi stracić życia. Paweł i Sylas nie wykorzystali szansy na ucieczkę, po prostu pozostali w więzieniu i w ten sposób nie narazili stróża na hańbę i na śmierć. Więc stróż był przerażony z jednej strony, ale z drugiej strony był wdzięczny Pawłowi i Sylasowi. On stał się dłużnikiem, można powiedzieć, Pawła i Sylasa. Im zawdzięczał swoje życie. Trzęsienie ziemi nie tylko potrząsnęło fundamentami więzienia. Trzęsienie ziemi w pewnym sensie potrząsnęło też tym strażnikiem więziennym, fundamentem tego strażnika więziennego. I Łukasz mówi nam, że stróż wyprowadził ich na zewnątrz. Co nam to mówi o tym stróżu? On nabrał zaufania co do Pawła i Sylasa. Mógł ich wyprowadzić na zewnątrz, ponieważ nie bał się, że dadzą nogę, brzydko mówiąc. Nie bał się, że będą coś kombinować, aby uciec z tego więzienia. Oto stróż był spokojny i się nie bał, że w jakiś sposób Paweł i Sylas zagrożą jego życiu. Nie zrobili tego, kiedy mieli okazję, więc nie było obawy, że zrobią to, kiedy będą już na zewnątrz więzienia. Dlatego wyprowadził ich na zewnątrz. I nie dość tego, wprowadził ich do swojego domu i jeszcze ugościł. Co nam to mówi o stróżu więziennym? No, jego stosunek do Pawła i Sylasa uległ całkowitej zmianie. W jego oczach to już nie byli przestępcy, ale ludzie godni najwyższego szacunku. Byli to ludzie, którzy głoszą drogę zbawienia. Byli to ludzie, którym zawdzięczał swoje życie. Byli to ludzie honoru, tak jak i on. Dla Pawła i Sylasa ten stróż więzienny złamał rozkazy, jakie otrzymał od pretorów, od swoich przełożonych. On miał się zatroszczyć o to, żeby oni byli w więzieniu, a on ich z tego więzienia zabrał i wprowadził do swojego domu i jeszcze stół przed nimi zastawił. To nam obrazuje ogromną zmianę, jaka się dokonała w życiu tego przełożonego więzienia w wyniku tego trzęsienia ziemi. Ale to nie była jedyna zmiana w życiu tego stróża więziennego. Kiedy stróż wyprowadził Pawła i Sylasa na zewnątrz, tam zadał im pytanie. Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? Wcześniej te kwestie go nie interesowały, wcześniej nie chciał ich słuchać, w ogóle nie był tym zainteresowany. Teraz sam rozpoczyna rozmowę na te tematy. Teraz sam jest już gotowy wysłuchać Pawła i Sylasa. On chce usłyszeć o zbawieniu, które oni głoszą. Dlatego zadał im to pytanie. I czego stróż dowiedział się na temat zbawienia? W kolejnym wersecie czytamy: uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. Paweł i Sylas powiedzieli temu stróżowi, jak może zostać zbawiony. Zostanie zbawiony, kiedy uwierzy w Pana Jezusa. Tym samym Paweł i Sylas mówią, że zbawienie jest przez wiarę w Pana Jezusa. Ale tutaj pojawia się problem. Może go nie widać w tekstu, ale jest problem. Przecież ten człowiek nigdy o Jezusie prawdopodobnie nie słyszał. Poza tym Paweł i Sylas oraz ten stróż więzienny mogą posługiwać się tym samym słowem zbawienie, ale mieć różne definicje tego słowa. Dla Pawła i Sylasa zbawienie będzie znaczyć coś innego, co to słowo oznacza dla tego poganina. Dlatego jego pojęcie zbawienia może być inne od definicji, jaką posługują się Paweł z Sylasem, więc jest pewien problem zrozumienia. Niemniej jednak Paweł i Sylas bardzo wyraźnie zakomunikowali temu stróżowi więziennemu, że zbawienie jest przez wiarę w Pana Jezusa. Cokolwiek ono to zbawienie znaczy, jest ono w Panu Jezusie, kimkolwiek on nie jest. Albo kimkolwiek on jest. Zbawienie jest z nim powiązane, zbawienie jest z nim, on zbawia. I Łukasz mówi nam, że następnie przekazali mu słowo Pana, jemu oraz wszystkim, którzy byli w jego domu. I to przekazanie słowa Pana doprowadziło do tego, że stróż więzienny dał się ochrzcić. On sam, jak i jego domownicy. To znaczy, że ten stróż uwierzył w Pana Jezusa i dał temu wyraz w chrzcie. Dał temu wyraz, dając się ochrzcić. Widzimy tu jego świadome działanie. Widzimy jego świadome poddanie się Jezusowi jako Panu i Zbawicielowi. To znaczy, że on musiał rozumieć już, kim jest Jezus i co to znaczy wierzyć w Niego. A to znaczy, że Paweł i Sylas, przekazując mu słowo Pana, przekazali mu wszystko, co ten stróż więzienny wiedzieć musi, czy powinien odnośnie Pana Jezusa i zbawienia. Czyli przekazali mu dobrą nowinę o Panu Jezusie Chrystusie. To się właśnie tutaj kryje pod hasłem słowo Pana. Wyjaśnili mu, kim jest Jezus, wyjaśnili mu, czego Jezus dokonał, wyjaśnili mu, o jakie zbawienie chodzi, jakie zbawienie jest w Jezusie, wyjaśnili mu, na czym polega wiara w Niego, w Pana Jezusa, pokazali mu, że wszystko to jest wypełnieniem słów Starego Testamentu, którym posługiwali się Żydzi i dopiero słysząc słowo Pana, stróż więzienny mógł odpowiedzieć na nie wiarą, mógł uwierzyć w Pana Jezusa. Zatem ta odpowiedź, uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, jest jedynie pewnym streszczeniem, wprowadzeniem do dobrej nowiny o Panu Jezusie Chrystusie. Ta odpowiedź pokazuje nam, że jeśli chodzi o zbawienie, to jest ono przez wiarę w Pana Jezusa, a następnie trzeba te wszystkie kwestie wyjaśnić, żeby operować tym samym językiem, tym samym słownikiem, można powiedzieć. Zatem Paweł i Sylas powiedzieli stróżowi, że jeśli chce być zbawiony, to musi uwierzyć w Pana Jezusa, a następnie przekazali mu słowo Pana. Stróż dał się ochrzcić, został chrześcijaninem. Ale co to wszystko znaczy w kontekście zbawienia? Po pierwsze, jaki jest związek, można powiedzieć, słowa Pana i zbawienia? Po pierwsze, to znaczy, że zbawienie jest przez wiarę, a nie z uczynków. Na zbawienie nie można zapracować ani zasłużyć. Człowiek nie jest zbawiony przez to, że jest porządnym, dobrym, uczciwym, rzetelnym, religijnym czy moralnym człowiekiem. Zbawienie, można powiedzieć, jest poza człowiekiem, poza jego możliwościami zbawienia. Na zbawienie nie można zasłużyć, zapracować. Ono jest w Jezusie, przez wiarę w Niego. Po drugie, zbawienie jest przez wiarę w Pana Jezusa. Żeby otrzymać zbawienie, trzeba w Niego uwierzyć. Zbawienie nie jest przez jakąś wiarę, przez posiadanie wiary jakiejś. Nie można sobie myśleć, że można wierzyć w cokolwiek i przez to jestem zbawiony. Będę wierzył w UFO, mam wiarę, tak ktoś powie, ale to nie zbawia. zbawia wiara w Pana Jezusa. Osoba Pana Jezusa jest tu kluczowa. On jest kluczem do zbawienia. Zbawienie jest powiązane z Nim, dlatego trzeba wierzyć w Niego, żeby zostać zbawionym. Wiara w Niego powoduje, że przestajemy wierzyć we wszelkie inne bóstwa czy bożki. Przestajemy wierzyć, że cokolwiek innego lub ktokolwiek inny nas zbawi. To oznacza wiara w Pana Jezusa. Po trzecie, wiara w Pana Jezusa znaczy, że ta wiara w Pana Jezusa nie jest jakimś mglistym, bliżej nieokreślonym zestawem wierzeń. Na zasadzie, no tak, ja w Pana Jezusa wierzę, ale co dokładnie wierzysz odnośnie Pana Jezusa? I tutaj już jest cisza, no bo nie wie człowiek, w co wierzy. Wierzy w jakiegoś Jezusa. Być może słyszał, że umarł na krzyżu, więc tyle powie, o zmartwychwstaniu już może mniej, bo to już mniej naukowo niepotwierdzone. Tak, więc pytanie, no w co wierzysz odnośnie Jezusa? Wiara w Pana Jezusa musi być zgodna ze słowem Pana. To słowo Pana określa nam, w co mamy wierzyć odnośnie Jezusa. Tak jak nie możemy ująć niczego, ani dodać cokolwiek do słowa, czy albo ująć ze słowa, albo dodać do niego, tak samo nie możemy ująć nic, ani dodać nic do tego, w co mamy wierzyć odnośnie Pana Jezusa. Więc jest to konkretny zestaw wierzeń, czy też nauk, które każdy chrześcijanin musi znać, przynajmniej podstawy. Po czwarte, to znaczy, że wiara w Pana Jezusa musi też wyrażać się w konkretny sposób, w sposób zgodny ze słowem Pana. Na przykład poprzez chrzest. Człowiek, który wierzy w Pana Jezusa, powinien dać się ochrzcić. Tak jak zrobił to ten stróż więzienny, uwierzył i w ten sposób dał wyraz tej wierze poprzez chrzest. Ponieważ chrzest wyraża wiarę w Pana Jezusa, ale też chrzest wyraża coś jeszcze. Chrzest wyraża śmierć dla grzechu. Chrzest wyraża śmierć dla życia w grzechu i oddanie się Panu Jezusowi Chrystusowi, czy też poddanie się Jezusowi Chrystusowi. Człowiek, który wierzy w Pana Jezusa, żyje nowym życiem. Życiem, którym jest Chrystus, można powiedzieć. Człowiek, który wierzy w Pana Jezusa, powinien przestrzegać wszystkiego, co Pan Jezus nakazał. I nie chodzi tu tylko i wyłącznie o chrzest. Ponieważ wszystko, co Pan Jezus nakazał, jest ważne. A to z kolei prowadzi nas do słowa Pana. Słowo Pana mówi nam nie tylko, w co mamy wierzyć, ale też jak mamy wierzyć, jak mamy wyrażać naszą wiarę w Pana Jezusa w naszym codziennym życiu. Po piąte, to znaczy, że wiara w Pana Jezusa nie może być wyłącznie intelektualną wiarą. Wiarą, która się ogranicza jedynie do umysłu. Co to znaczy? To nie jest tylko wiara w Pana Jezusa to nie jest tylko i wyłącznie zbiór pewnych nauk, z którymi się zgadzamy, czy też utożsamiamy, niezależnie od tego, czy je znamy, czy je rozumiemy. Wielu ludzi w naszym kraju powie, że są chrześcijanami, wielu powie, że Jezus jest Chrystusem, ale to nie znaczy, że wszyscy w to wierzą i żyją, będąc poddanymi Jezusowi jako królowi, ponieważ Chrystus znaczy król, namaszczony przez Boga król. Wielu ludzi będzie mówić, ja jestem chrześcijaninem, ponieważ zgadzam się z pewnymi naukami chrześcijańskimi, utożsamiam się, bo to jest moje dziedzictwo kulturowe. W takiej kulturze wyrosłem, w takim domu się wychowałem. W związku z tym pewne rzeczy zostały ukształtowane we mnie przez ten dom. Ja mogę nie znać tych nauk, mogę nie rozumieć ich, mogę się z nimi nie zgadzać, ale one mnie ukształtowały, w związku z tym jestem chrześcijaninem. Ale nie, tutaj nie. I w związku z tym to jest ta wiara ogranicza się tylko i wyłącznie do intelektu. Więc wiara w Pana Jezusa nie może ograniczać się tylko i wyłącznie do intelektu, ale też jest druga strona tej monety. Wiara w Pana Jezusa nie jest zbiorem pewnych przykazań, które mówią nam to rób, a tego nie rób. Czyli nie możemy sprowadzić wiary w Pana Jezusa do tego, że ja przestrzegam pewnych przykazań, jak przestrzegam pewnych przykazań, to jestem chrześcijaninem i też jak nie robię pewnych rzeczy, to też jestem chrześcijaninem. Tak ludzie rozumieją chrześcijaństwo bardzo często. Chodzę do kościoła, daję jakieś tam na biednych, czy tam czytam pismo, czy modlę się, a w tym samym czasie nie upijam się, nie chodzę, nie cudzołożę, no to w związku z tym, jak robię to i tego nie robię, to jestem chrześcijaninem. Co niekoniecznie jest odzwierciedleniem wiary w Pana Jezusa, ponieważ człowiek może właśnie, jak tu powiedziałem, no, być nauczony pewnych rzeczy, wrosnąć w pewne rzeczy i postępuje tak jak moralny człowiek. I często wcale tam nie ma wiary w Pana Jezusa. Często wielu ludzi twierdzi, że Pana Jezusa do niczego nie potrzebują, bo oni sami mogą pewne rzeczy zrobić, na swoje zbawienie zapracować. W Nowym Testamencie, znaczy inaczej, więc takie podejście nie ma nic wspólnego z wiarą w Pana Jezusa. Czyli z jednej strony mamy tylko intelektualne, z drugiej strony tylko uczynki, czyli zbiór pewnych zasad, nad którymi nie ma żadnej refleksji, można powiedzieć. W Nowym Testamencie wiara jest powiązana z sercem człowieka. Nam serce z czym się kojarzy? Z czym? Z miłością, z uczuciami, tak? Na ślubach mamy tam serce, prawda, gołąbki, czy tam mamy naklejki różne I love Nowy Jork, New York, czy I love Warsaw, tak, mamy takie naklejki, serduszko zamiast słowo miłość. Więc nam dziś głównie serce kojarzy się z miłością, z uczuciami. Natomiast w Nowym Testamencie ludziom serce nie kojarzyło się wyłącznie z uczuciami. Serce kojarzyło się z czymś więcej niż tylko uczucia. Serce było, można powiedzieć, istotą człowieka. To z serca pochodzą wszystkie uczynki człowieka, z serca pochodzą jego myśli, jego pragnienia, więc taki, jaki człowiek jest w sercu, taki jest też i na zewnątrz. Inaczej twoje serce określa ciebie, jaki jesteś. Jakie jest twoje serce, taki jesteś. Więc to serce odzwierciedla nasze wnętrze, tak? Bo jacy jesteśmy wewnątrz, tacy jesteśmy też i na zewnątrz. Więc jeżeli wiara jest powiązana z sercem człowieka, to znaczy, że ta wiara będzie dotykać wszystkich aspektów serca. Będzie dotykać naszych uczynków, będzie dotykać, czy wpływać na nasze pragnienia, na nasze ambicje, na nasze dążenia, na nasze myśli. Wszystko będzie w jakiś sposób dotknięte wiarą i w pewnym sensie kontrolowane przez wiarę, kształtowane przez wiarę. Tym samym wiara kształtuje nasze codzienne postępowanie, nasze myśli, nasze pragnienia, więc wiara w Pana Jezusa nie ogranicza się wyłącznie do naszego intelektu albo wyłącznie do naszych uczynków. Wiara w Pana Jezusa dotyka całej osoby, wpływa na całego człowieka. Oczywiście w każdym człowieku będzie to w sposób indywidualny. Tak, nie można jak przykładać takiej samej miary do każdego człowieka, bo każdy człowiek jest inny. I po szóste, wiara w Pana Jezusa zmienia życie człowieka, szczególnie w kontekście grzechu oraz osoby Pana Jezusa. Jeżeli w tym aspekcie, w aspekcie grzechu i podejścia do osoby Jezusa, nie ma zmiany w życiu człowieka, znaczy, że ten człowiek w Pana Jezusa nie uwierzył. Nie ma czegoś takiego, tak, jak wierzący złodziej. Nie ma czegoś takiego, jak wierzący oszust. Nie ma czegoś takiego, jak wierzący cudzołożnik. W codziennym życiu oczywiście ludzie łączą te rzeczy, prawda? Wiara i życie nie ma ze sobą nic wspólnego. Ja wierzę w Boga i to mi nie przeszkadza kraść. Ja wierzę w Boga i to mi nie przeszkadza oszukiwać ludzi. Ja wierzę w Boga i to mi nie przeszkadza zdradzać mojego małżonka czy współmałżonka. Nie. W prawdziwym chrześcijaństwie nie ma takich związków, wierzący oszust, wierzący złodziej, wierzący niepraktykujący. Nie ma. To jest niemożliwe, ponieważ Wiara w Pana Jezusa wpływa na całe życie. Ono zmienia całe życie. Jeżeli wierzymy w Pana Jezusa, to stosujemy się do Jego słowa, a pierwsze i podstawowe Jego słowo mówi: odwróć się od grzechu, zaniechaj grzechu i uwierz we mnie, naśladuj mnie, pójdź za mną. Wierz we mnie. Więc nie ma czegoś takiego jak wierzący oszust, wierzący kłamca, wierzący złodziej. Człowiek, który wierzy w Pana Jezusa, jest zmieniany przez Pana Jezusa. Oczywiście jest zmieniany na dobre, na lepsze, z Bożego punktu widzenia. A jeżeli nie ma zmiany w życiu człowieka, to taki człowiek w Pana Jezusa po prostu nie uwierzył. Więc widzimy, że słowo Pana ma od początku do końca wpływ na chrześcijaństwo. Ono kształtuje człowieka Bożego. Bez tego słowa człowiek nie jest w stanie uwierzyć w Pana Jezusa. Bez tego słowa człowiek nie jest w stanie żyć na co dzień z Panem Jezusem. Dlatego jest ono tak ważne w życiu chrześcijanina. Co jest tym słowem Pana, które mówi nam, w co mamy wierzyć oraz jak mamy żyć? To jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. To jest Biblia. Jeżeli nie mamy słowa, jeżeli nie mamy słowa Pana, to w zasadzie nie mamy nic. To nic nie wiemy o Bogu. Nic nie wiemy o Jezusie. Jeżeli nie mamy słowa, to nie mamy żadnego punktu odniesienia. Każdy z nas może wierzyć w cokolwiek chce i nikt nie może mu powiedzieć: słuchaj, ty się mylisz, słuchaj, ty wierzysz w kłamstwo. Albo słuchaj, ty mówisz prawdę, ponieważ Słowo Boże tak mówi. Jeżeli nie mamy słowa Pana, to nie mamy żadnego odniesienia i nic nie wiemy. Dlatego Słowo Pana, czy też Pismo Święte, nigdy nie jest przeszkodą do relacji z Bogiem. Często ludzie właśnie tak rozumieją. Ja nie rozumiem Pisma Świętego i w związku z tym postrzegam je jako przeszkodę w relacji z Bogiem. Ale tak nie jest. Pismo Święte nigdy nie jest przeszkodą do relacji z Bogiem. Jest ono warunkiem wstępnym do relacji z Bogiem, tak jak to zobaczyliśmy w przypadku tego stróża więziennego. On usłyszał słowo Pana z ust Pawła i Sylasa i on uwierzył słowu Pana. I on przyjął Pana, dał się ochrzcić, stał się chrześcijaninem. Nie przyjął słowa Pawła i Sylasa, on przyjął słowo Pana. Więc to słowo Pana kształtowało jego wiarę. I ma to konkretne, praktyczne zastosowanie. Chrześcijaństwo bazuje na słowie Pana. Chrześcijaństwo powinno funkcjonować w obrębie słowa Pana. I nie powinniśmy się tego wstydzić. Tak? Ludzie oczywiście będą mówić, że to jest średniowiecze, że to jest ciemnogród i tak dalej, ale jeżeli trwamy w słowie Pana, to trwamy w prawdzie, bo słowo Pana jest prawdą. Dlatego jeśli na przykład słyszysz jakąś nową naukę o Bogu, o Chrystusie, czy o czymkolwiek związanym z chrześcijaństwem, to zanim ją przyjmiesz, to zadaj sobie pytanie, a co mówi słowo Pana? Jeżeli dyskutujesz z jakimiś chrześcijanami nad jakąś teologiczną zagwozdką i dociekacie, to zawsze warto sobie zadać to pytanie, podstawowe pytanie, a co mówi słowo Pana? Tak, co mówi słowo Pana? Więc to jest to pytanie, które powinniśmy często zadawać, do którego powinniśmy wracać zawsze. Co mówi słowo Pana, ponieważ to słowo Pana jest dla nas autorytetem, powinno być autorytetem w sprawach wiary i sprawach życia. A jeżeli jakiś autorytet, człowiek, autorytet, kościół czy tradycja mówią coś przeciwnego do słowa, podważają autorytet słowa Pana, to taki autorytet, taki kościół czy taką tradycję należy odrzucić. Chrystus bazował na słowie Pana. Dlatego ci, co Go naśladują, też powinni bazować na Słowie Pana. To jest nasz autorytet w sprawach wiary i życia. Słowo Pana i tego Słowa, jeżeli będziemy się Go trzymać, to będziemy czynić dobrze. Czy to jest Twój autorytet? w sprawach wiary i życia. Czy uwierzyłeś, w Pana Jezusa zgodnie z tym, co mówi Słowo Pana? Nie co mówi jakiś człowiek, Kościół, jakiś autorytet czy jakaś grupa. Nie. Czy uwierzyłeś w Pana Jezusa z tym, co mówi Słowo Pana? Inni mogą zniekształcać prawdę, ale Słowo Pana trwa na wieki. Ono jest właściwe. Czy twoja wiara w Pana Jezusa jest oparta na Słowie Pana? Czy to jest zbiór jakichś ludzkich tradycji, przepisów, nakazów? Tak jak Żydzi też mieli swój zbiór różnych przepisów i nakazów i w ten sposób poprzez swoją tradycję unieważniali Słowo Boże. Więc czy twoja wiara w Pana Jezusa jest oparta na Słowie Pana? Zostawiam nas z tymi pytaniami, żeby weryfikować, żeby korygować, jeżeli trzeba. Jeżeli byłyby jakieś pytania, to też zachęcam, żeby zadawać przy herbacie, kawie, jak już zakończymy.